Mówi Paryż RFI, poniedziałek, 15 dzień maja. Witają Państwa Sylwia Gips, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Kamiński, Piotr Rosochowicz oraz Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę ekonomiczną, kronikę sportową, eurekę i lekcję języka francuskiego. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Kolejne odsłony afery Clearstream we Francji, dochodzenie przeciwko redakcji Le Monde. Szef centrystów będzie głosował z socjalistami, wotum nieufności dla rządu. Kolejne bitwy bandytów z policją w San Paulo, kolejni zabici i ranni w związku z Dniem Matki. W Iraku zginęło kilkunastu terrorystów, trwają też bitwy plemienne, szczegóły Sylwia Gips. Uwięziony były szef koncernu Yukos, przeniesiony z izolatki do baraku ogólnego. Korea Północna wznowiła pracę nad bombą atomową. Takie są przynajmniej hipotezy. Eurodeputowana wzywa piłkarzy, by protestowali przeciwko prostytucji podczas mundialu. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Stany Zjednoczone postanowiły wykreślić Libię z listy krajów popierających terroryzm i zamierzają nawiązać z tym krajem pełnoprawne stosunki dyplomatyczne. Amerykański sekretarz stanu, pani Condoleezza Rice, poinformowała, że wkrótce w Tripolisie zostanie otwarta amerykańska ambasada. Unia Europejska jest gotowa pomóc Iranowi w jego programie pokojowego wykorzystywania energii atomowej pod warunkiem, że Teheran zrezygnuje ze wzbogacania uranu. Mówi Paryż RFI, dwoje sędziów śledczych, François Dessé i Thomas Casuto, zostało wyznaczonych do prowadzenia śledztwa w sprawie przedostania się do prasy notatek generała wywiadu Rondo. Przypomnijmy, że notatki ukazały się w Le Monde 14 kwietnia i 12 maja bieżącego roku i spowodowały nasilenie kryzysu politycznego we Francji, gdyż dowodziły, że w nielegalną inwigilację polityków i biznesmenów zamieszani są zarówno premier, jak i prezydent Francji, czemu bezpośrednio zainteresowani gwałtownie przeczą. Afera Clearstream, największy skandal polityczny we Francji w czasach Piątej Republiki, zaczyna przypominać XVIII-wieczną francuską powieść szufladkową lub, jak to woli, ruską babę w babie. Dochodzenia wywołują dochodzenia, które wywołują kontrdochodzenia i kolejne dochodzenia oraz inwestygacje. Wspomniani sędziowie i śledczy mają prowadzić dochodzenie przeciwko dziennikowi Le Monde, o czym zresztą uprzedził czytelników gazety i jej redaktor naczelny Jean-Marie Colombani na łamach dziennika, dodając, że należy się liczyć z rewizjami w siedzibie redakcji. Z kolei dwóch francuskich polityków, były socjalista Jean-Pierre Chevènement oraz obecny socjalista Dominique Strauss-Kahn, wytoczyli procesy, by dociec kto i dlaczego umieścił ich nazwiska na fałszywej liście właścicieli nielegalnych kont w luksemburskim banku Clearstream. Podobny proces z podobnych powodów wytoczył też minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy. Przywódca centrowej partii UDF François Bayrou, dotychczas aliant neogolistowskiej i szyrakowskiej partii UMP, oświadczył, że we wtorkowym głosowaniu wotum nieufności dla obecnego rządu francuskiego w Zgromadzeniu Narodowym będzie głosował za wotum wraz z socjalistami i z komunistami. W ten sposób rozwód pomiędzy UMP i UDF został przypieczętowany. Mówi Paryż RFI.
W stanie São Paulo na południu Brazylii, najbogatszym i najzamożniejszym stanie Brazylii, od trzech dni, a szczególnie nocy trwają zamieszki. Organizacje przestępcze przypuściły kolejny atak na obiekty cywilne i policyjne. Zginęły kolejne 23 osoby. Ogólny bilans wynosi 78 ofiar śmiertelnych. Podpalono 70 autobusów, ostrzelano banki, na jednej stacji metra doszło do strzelaniny. Otwarta wojna przestępczego podziemia wywołana została decyzją władz, by z okazji Dnia Matki przenieść kilkuset więźniów do więzienia o surowszym regulaminie, aby mogli się oni tam bezpiecznie spotkać ze swymi stęsknionymi mamusiami. Inicjatorem operacji jest zdaniem władz organizacja pod nazwą PCC. Pierwsze komando stolicy, finansowane przez uwięzionych przestępców oraz ich wspólników na wolności. Bunt w więzieniach objął południowy stan Parana oraz środkowo-zachodni stan Mato Grosso do Sul. W tym ostatnim stanie zbuntowali się lokatorzy czterech więzień, biorąc 100 zakładników.
Mówi Paryż RFI. Wznowiony został proces Saddama Husajna i grupy jego najbliższych współpracowników po 3-tygodniowej przerwie przed Wysokim Trybunałem Irackim. Argumenty przedstawiają obrońcy Saddama. Powołali już około 60 świadków. Ten etap procesu potrwa około miesiąca. Rolf Hamann, przewodniczący Trybunału, odczytał akt oskarżenia. Dotyczy on zgładzenia 148 szyitów w miejscowości Dujail w odwecie na zamach na ówczesnego dyktatora dokonany w 1982 roku, a także torturowania kobiet i dzieci oraz bezprawnego zatrzymania 399 osób. Proces Saddama i 7 jego współpracowników rozpoczął się 19 października zeszłego roku. Saddamowi i pozostałym oskarżonym grozi kara śmierci. Mówi Paryż RFI.
Wojska koalicyjne w Iraku przeprowadziły w końcu tygodnia akcje antyterrorystyczne w okolicach Latifii, 30 kilometrów na południe od Bagdadu. Podczas tych akcji zginęło co najmniej 41 terrorystów, według komunikatu armii amerykańskiej. Jest wśród nich Abu Mustafa, poszukiwany w związku z zestrzeleniem na początku kwietnia amerykańskiego śmigłowca w Yusufii i dostarczaniem dla siatki Al-Kaidy rakiet i pocisków. Właśnie w Yusufii znajdowała się, według komunikatu, kryjówka terrorystów. Komunikat mówi o zabiciu 15 podejrzanych o związki z terrorystyczną grupą Al-Kaida. 8 aresztowano. Irackie Ministerstwo Obrony poinformowało ze swej strony o akcjach w Ramadi, Latifii i Tal Afar w pobliżu granicy syryjskiej. Podczas tych akcji zabito 6 domniemanych terrorystów, 2 było Saudyjczykami, a 260 aresztowano. W centrum Basry osobnicy w mundurach zabili w poniedziałek rano szefa szyickiego plemienia. Wkrótce potem mężczyźni należący do tego plemienia zaatakowali komisariat policji w miejscowości Al-Dair, 30 kilometrów od Basry, i zabili 6 policjantów. Napięcia w Basrze, gdzie w zeszłym tygodniu doszło do starć między uzbrojonymi cywilami a siłami brytyjskimi, zaczyna poważnie niepokoić władze Iraku. Wiceprezydent Iraku Abdel Abdel Mahdi ma jak najszybciej nawiązać kontakt z władzami lokalnymi. Jest on zbliżony do Ajatollaha al-Sistaniego, najwyższego autorytetu irackich szyitów. Gubernator Basry oskarżył w sobotę przedstawicieli Sistaniego o wzywanie ludności do sprzeciwiania się prawu.
Mówi Paryż RFI, były szef koncernu naftowego Yukos Michał Chodorkowski został przeniesiony z izolatki do baraku ogólnego kolonii karnej w Krasnokamieńsku na Syberii, gdzie odbywa karę 8 lat więzienia za przestępstwa gospodarcze. Dyrektor Federalnej Służby Więziennej Rosji Jurij Kalinin już w czwartek informował o przeniesieniu Chodorkowskiego do baraku ogólnego. Następnego dnia obrończyni Chodorkowskiego zdementowała te informacje, twierdząc, że w piątek pozostawał on w izolatce nadal. Chodorkowski trafił do izolatki 20 kwietnia po tym, jak został zraniony przez innego więźnia. Na początku maja dostał się do szpitala z objawami rozstroju żołądka spowodowanego konsekwencjami głodówki. Potem znowu wrócił do izolatki. Umieszczenie byłego oligarchy w pojedynczej celi dyrekcja Łagru uzasadniała troską o jego bezpieczeństwo. Adwokaci biznesmena uznali ten krok za kolejną szykanę wobec ich klienta. W maju ubiegłego roku Chodorkowski i jego partner Płaton Lebieliew zostali skazani na karę 9 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zwykłym rygorze za przestępstwa gospodarcze, defraudację i uchylanie się od płacenia podatków. We wrześniu sąd złagodził im wyroki do 8 lat pozbawienia wolności. Obaj od początku odrzucają wysunięte wobec nich oskarżenia, uważając je za sfabrykowane i umotywowane politycznie. Mówi Paryż RFI.
Aleksander Zinowiew, autor książek Świetlana przyszłość, Homo Sovieticus, które należały do lektur obowiązkowych wszystkich dysydentów, został dziś pochowany na moskiewskim cmentarzu Chowanskoje. Przedtem odbyła się uroczystość pożegnalna na Moskiewskim Uniwersytecie, podczas której zmarłego pożegnali szef partii komunistycznej Rosji, Gennadij Zjuganow, lider ultranacjonalistów, Władimir Żyrinowski i rodzony brat Slobodana Miloszewicza, Borisław, były ambasador, który nadal mieszka w Moskwie. To on wypowiedział najgorętszą pochwałę zmarłego. Cytuję: Aleksander Aleksandrowicz był wzorem oporu wobec tego, co nas krępuje. Żyrinowski przyznał, że Zinowiew nie obdarzał szczególnym uczuciem ultranacjonalistów. Szef rosyjskiej partii komunistycznej podkreślił natomiast, że uniknięto by wielu błędów, gdyby czytano to, co pisał Zinowiew, z uwagą, był bowiem prorokiem. Agencja France Press pisze o zaskakującej drodze życiowej Aleksandra Zinowiewa, który był najpierw autorem esejów filozoficzno-politycznych demaskujących system sowiecki, a po upadku ZSRR poparł komunistów i zaczął atakować Zachód. Autor Przepastnych Wyżyn zmarł 10 maja w wieku 83 lat. Pożegnali go dziś głównie ludzie starsi i pracownicy Uniwersytetu Moskiewskiego.
Mówi Paryż RFI. Unia Europejska zamrozi aktywa finansowe Aleksandra Łukaszenki i jego najbliższych współpracowników. Komisja Europejska nie wyklucza, że decyzja zapadnie w najbliższych dniach. O sankcjach rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych 25 krajów Unii Europejskiej w Brukseli. Decyzja o zamrożeniu aktywów finansowych to kolejny cios w białoruski reżim. Miesiąc temu Unia Europejska zakazała wjazdu na swój teren Łukaszence oraz 30 jego współpracownikom. Była to reakcja na łamanie praw człowieka na Białorusi i sfałszowanie marcowych wyborów prezydenckich. Na liście osób niepożądanych we wspólnocie znaleźli się m.in. ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, prokuratorzy, sędziowie oraz szef służb specjalnych. Mówi Paryż RFI. Korea Północna prawdopodobnie ponownie uruchomiła reaktor atomowy, w którym, jak się podejrzewa, produkuje się materiał rozszczepialny do programu zbrojeń atomowych. Poinformowano w raporcie opublikowanym w amerykańskim internetowym wydawnictwie Global Security. Przed rokiem Korea Północna ogłosiła, że wstrzymuje aktywność reaktora Yongbyon, położonego około 100 km na północ od stolicy kraju Pchenjanu, by wydobyć z jego wnętrza 8 tysięcy prętów paliwowych. Eksperci w dziedzinie rozprzestrzeniania broni jądrowej ocenili wówczas, że z prętów tych będzie można otrzymać wysoko wzbogacony materiał promieniotwórczy w ilości wystarczającej do wyprodukowania 2 do 3 bomb atomowych. Mówi Paryż RFI. Aktywność wulkanu Merapi, czyli Góra Ognia, położonego na gęsto zaludnionej indonezyjskiej wyspie Jawa, nasiliła się jeszcze bardziej. Po zboczach góry spływają gęste chmury gorącego gazu. Z krateru wyrzucane są cały czas na znaczną wysokość, nawet 4 kilometrów, ogromne ilości popiołu wulkanicznego. Od soboty obowiązuje najwyższy czerwony poziom alarmu w zagrożonej strefie wokół wulkanu. Przymusowo ewakuowano tysiące mieszkańców. Mówi Paryż RFI.
Zbliżają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które każdy przygotowuje na swój sposób. Trenerzy kompletują ekipy graczy. W Paryżu zaś zebrała się Komisja Rady Europy, która wystosowała do wszystkich federacji piłkarskich prośbę o to, by gracze nosili podczas meczów białą wstążeczkę na znak, że protestują przeciwko przymusowej prostytucji i przemocy wobec kobiet. Z inicjatywą tą wystąpiła członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Ruth Vermont-Mangold, autorka raportu na temat handlu kobietami przed mundialem. W kwietniu Rada Europy poprosiła przewodniczącego Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, by potępił bez ogródek przymusową prostytucję. Joseph Blatter odpowiedział jednak, że federacja nie jest w stanie kontrolować tego, co się dzieje poza stadionami. To samo dotyczy tzw. chuliganów powodujących burdy po meczu. W obszernej depeszy z Warszawy agencja France Press informuje o zamieszkach w Warszawie przed i po meczu między Legią Warszawa a Krakowią wywołanych przez kibiców. 54 policjantów odniosło rany podczas starć, 232 osoby zatrzymano, 71 zostało oskarżonych. Stąd nagłe obawy, by polscy chuligani nie przenieśli się do Niemiec, gdzie 9 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Wolfgang Schäuble poinformował w wywiadzie opublikowanym na łamach Der Tagesspiegel, że współpraca między Polską a Niemcami, aby zapobiec incydentom, układa się tak dobrze, że, cytuję ministra Schäuble, będę uczestniczył w meczu między naszymi dwoma krajami z moim kolegą Ludwikiem Dornem. Tymczasem policjanci polscy i niemieccy razem przechodzą szkolenie. Polscy strażnicy graniczni dokonali kilka dni temu szturmu na autobus wypełniony statystami, którzy bardzo realistycznie grali agresywnych chuliganów. Niemcy zapowiadają także inne kroki, jak wzmocniony nadzór za pomocą kamer i wzmocnione kontrole tożsamości.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy, Piotr Kamiński.
polscy słuchacze pamiętają być może jeszcze panią Marie-France Garot, która w czasach tak zwanej zimnej wojny cieszyła się po tamtej stronie Europy wielkim szacunkiem. Nie miała bowiem żadnych złudzeń co do komunizmu i polityki sowieckiej. Z czasem jednak wycofała się za kulisy francuskiego życia politycznego, gdzie zresztą było jej zawsze najlepiej. A dzisiaj publikuje książkę o swym dawnym pupilu, Chiracu, o wiele mówiącym tytule Bal szaleńców, kto zabił Piątą Republikę. Broni w niej tezy zaskakującej. Chirac poszedł drogą, jaką wyznaczył mu największy wróg tego ustroju i jego założyciela, generała de Gaulle'a, François Mitterrand. W wywiadzie dla Libération pani Garot mówi tak. To nie jest hipoteza, ale stwierdzenie faktu. Nie sądzę, by Chirac chciał końca Piątej Republiki, ale idąc w roku 95 w ślady swego poprzednika, powinien był zrozumieć, że przyczyni się do jej rozpadu, zresztą mocno już zaawansowanego. Dlatego też Mitterrand wybrał go swym następcą, rozkoszując się myślą, że dziedzic gaullizmu dokończy dzieła zniszczenia instytucji, w jakie de Gaulle chciał wyposażyć Francję. Starcie z generałem, podjęte w roku 1958, miało dla Mitterranda znaczenie egzystencjalne. Wiedział, że Chirac nie wyciągnie wniosków z niebywałego odwrócenia hierarchii wartości Piątej Republiki, jakie dokonało się za jego prezydentury. Widział tylko, że w roku 1995 jego wymarzony następca dosiada bezwstydnie tego samego konia, co 30 lat wcześniej Jean-Le Canuet w kwestiach europejskich, a czemu generał kategorycznie się wówczas przeciwstawiał. Wnioskował z tego, że Chirac pójdzie tam, gdzie go podstępnie popchnął. Najgłębszą ranę instytucjom zadała oczywiście tak zwana kohabitacja, ciągnie pani Marie-France Garot w wywiadzie dla Libération. Dla generała była ona nie do pomyślenia, Pompidou jasno ją wykluczał, Giscard przyjmował do wiadomości, Balladur uteoretyzował, a Mitterrand wykorzystał w potrójnym celu. Przeżyć politycznie, wyeliminować kolejno dwóch premierów, nade wszystko zaś zadać śmiertelny cios dominującej roli prezydenta. Tymczasem, by Francja, mocarstwo średniej miary, mogło samo wyznaczać swą drogę, musi nią władać jedna, silna i wymagająca ręka. Tylko prawowity prezydent, wybrany przez cały naród, może tego dokonać. Oznacza to jednak zarazem, że musi się wycofać, gdy traci to poparcie. Mówiono, że Piąta Republika to monarchia złagodzona królobójstwem. Formuła jest brutalna, ale słuszna. Ustrój Piątej Republiki łączył w swej zasadzie władzę prezydenta z władzą narodu. Prezydent mógł wówczas żądać od narodu koniecznych wysiłków. Francuzi zaś mogli położyć kres jego władzy. Od wielu lat widać jasno, że oddaliliśmy się bardzo od tych twardych zasad. Szczególnie widoczne było to w ostatnich wyborach prezydenckich, które po raz pierwszy nie wyposażyły prezydenta w rzeczywistą prawowitość. Państwo straciło głowę, po czym samo już wkrótce przestało istnieć. Chirac sam to wyczuł instynktownie, sam siebie sprowadzając do roli ministra. Proces, który obecnie z osłupieniem obserwujemy, to tylko oznaki przeraźliwej degrengolady władzy, instytucji, moralności oraz walka stronnictw. Na zakończenie wywiadu pani Garot, zapytana o ewentualną zmianę tej konstytucji, odpowiada jednak tak. To wygodne złudzenie, sądzić, że zmieniając instytucję, zmienimy rzeczywisty stan rządzenia Francją. Piąta Republika nie działa, ponieważ ludzie nie są w stanie nią kierować, a zmiana konstytucji nie uleczy ludzkich słabości. Czytamy w Libération. Bardzo to przykro mówić staremu wielbicielowi, ale oto jak osoba światła i inteligentna popada w tragiczną pułapkę, o której nieraz pisał zmarły niedawno Jean-François Revel, bezlitosny krytyk Piątej Republiki. Marie-France Garot stawia bowiem wyżej swoje przekonania od lekcji, jakie wyciągać należy z nagich faktów. Revel pisał, że Piąta Republika jest niedemokratyczna, gdyż w sytuacji kryzysu zostają w niej dwie władze. Prezydent i ulica. Nie ma zaś żadnych szczebli pośrednich, na których wspiera się rzeczywista demokracja. Pani Garot to potwierdza, po czym dodaje niestety kolejne wielkie głupstwo, że to nie ustrój jest winien, ale ludzie. Czyli powtarza największą bzdurę komunizmu. Ustrój jest sam sobie świetny, ale ludzie do niego nie dorośli. Chirac na pewno jest grabarzem Piątej Republiki. Oznacza to jednak, że obnażył jedynie jej wady. Należy ją zatem czym prędzej zakopać i zbudować instytucje na ludzką, demokratyczną miarę. O demokratycznej prawowitości pisze też w Le Figaro felietonista Alain Gérard Slama, rozważając rolę ekspertów w państwie. Stwierdza on, że mogą oni ostatecznie sugerować władzy, czego nie robić, ale z pewnością nie dyktować jej posunięcia. Tymczasem pewni swego powołania socjolodzy od dawna ignorują te dwie obiekcje, wyciągając daleko idące wnioski z wątłych przesłanek. Socjologia jest ponadto dyscypliną zdominowaną przez specjalistów lewicowych, którzy na przykład badania nad niepożądanymi skutkami słusznych decyzji uważają za prawicowe odchylenie. Tymczasem ekspert winien zachować daleko idącą skromność, wystrzegając się błędów, jakie dyktuje mu ideologia, nie zaś dyktować orientacje nie do obrony, nie opierające się na politycznej prawowitości. Na tym zaś najbardziej potyka się nowa szkoła socjologii. Pierre Rosanvallon, jeden z jej przodujących przedstawicieli, chciałby na przykład, by badania naukowe prowadzone w terenie znalazły odzwierciedlenie w powszechnych mniemaniach na temat stanu społeczeństwa. Chodzi o stworzenie swoistego stosunku sił z klasą polityczną, która nie odpowiada na społeczne oczekiwania i bierze się za łby w swoim ciasnym kółku. Tymczasem wolno się zastanawiać, czy odpowiedzi podsuwane przez socjologów nie stanowią raczej części problemu, ciągnie Alain Gérard-Slama w Le Figaro. Socjolodzy wiedzą przecież, że cudowne rozmnożenie na szczycie systemu przeróżnych obserwatoriów, rad i konsyliów, niby to odżywiających proces decyzyjny, w istocie ogranicza polityczne pole manewru decydenta i pogłębia kryzys prawowitości. Na dole tegoż systemu wszakże socjologiczne metody bezpośredniego kontaktu ze społeczeństwem nie przynoszą wcale lepszych skutków. Społeczeństwo obywatelskie posłuszne jest partykularnym interesom gospodarczym i społecznym. Sfera polityczna podlega zaś interesom zbiorowym. Pomysł, by decyzje polityczne rozsądzało bezpośrednio społeczeństwo obywatelskie, grozi paraliżem, pisze Slama. Powiedzmy na marginesie, pachnie to zresztą również demokracją bezpośrednią lub uczestniczącą, której broni pewien odłam francuskiej lewicy, podczas gdy Fidel Castro głosi, że to ona właśnie rządzi na Kubie, w przeciwieństwie do demokracji przedstawicielskiej z natury wstecznej. Slama sugeruje wprost, że wyposażenie ruchów społecznych w uprawnienia ustawodawcze stanowi zagrożenie. W gruncie rzeczy lewicowi socjolodzy i prawicowa pani Garot mówią bardzo podobne i równie niebezpieczne rzeczy.
To był przegląd prasy Piotra Kamińskiego, mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Sylwia Gibbs.
Jutro będzie wiadomo, kiedy nastąpi następny etap rozszerzenia Unii Europejskiej. W Brukseli i w Strasburgu, gdzie rozpoczęła się w poniedziałek sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, ogłoszone zostaną raporty na temat stopnia przygotowania Bułgarii i Rumunii do wejścia do Unii Europejskiej. Jeśli komisja uzna go za zadowalający, oba kraje wejdą w poczet państw członkowskich 1 stycznia 2007 roku, zgodnie z ustaleniami traktatów akcesyjnych. W przeciwnym wypadku najbliższe rozszerzenie Unii zostanie odroczone do 1 stycznia 2008 roku. Według wstępnych zapowiedzi najprawdopodobniejsza jest jednak opcja, według której Komisja Europejska utrzyma w mocy termin 1 stycznia 2007, ale pod pewnymi warunkami. Agencja Reutera twierdzi, że głównym z tych warunków mogłoby być wykazanie przez Sofię i Bukareszt determinacji w walce z korupcją. Komisarz do spraw stosunków zewnętrznych pani Benita Ferrero-Waldner poinformowała dziennikarzy, że kwestia zamrożenia aktywów finansowych członków władz białoruskich będzie prawdopodobnie rozważana za kilka dni, jeśli nie stanie się już dziś przedmiotem obrad posiedzenia ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Byłby to krok w kierunku zaostrzenia sankcji wobec prezydenta Łukaszenki i innych spośród 31 osób, którym w kwietniu zakazano wjazdu na obszar Unii Europejskiej. Komisarz do spraw polityki regionalnej pani Danuta Hübner przedstawiła dziś działalność swego resortu podczas chińsko-europejskiego seminarium w Pekinie. Podpisała też protokół ustanawiający oficjalne forum, na którym Komisja Europejska i Chiny będą omawiały sprawy polityki regionalnej. Pani Hübner wyjaśniła, na czym polega europejska polityka spójności. To, że służy ona wyrównywaniu różnic między regionami, żywo interesuje olbrzymie Chiny. Chińsko-europejskie forum służyć będzie wymianie informacji i tworzeniu grup roboczych zajmujących się doraźnymi problemami. Przy okazji przypomniano wzrastający udział funduszy strukturalnych w unijnym budżecie. Z 4% w początkowym okresie wzrósł on do 1/3 obecnie, a od roku 2007 ma sięgać 40% całego budżetu. Z Chin wróćmy do Brukseli, gdzie Stowarzyszenie Operatorów Telefonii Komórkowej ostrzegło władze unijne przed skutkami regulacji stawek roamingowych. Jeżeli propozycja Komisji Europejskiej w sprawie obniżki opłat roamingowych wejdzie w życie, operatorzy będą zmuszeni podwyższyć opłaty za połączenia krajowe albo zmniejszyć inwestycje, ostrzega Stowarzyszenie Operatorów GSM. Dla konsumenta sytuacja się nie zmieni. To, co zaoszczędzi używając komórki za granicą, straci używając jej we własnym kraju. Komisja Europejska chciałaby przedłożyć projekt rozporządzenia przewidującego zrównanie krajowych i zagranicznych stawek roamingowych przed letnimi wakacjami, które są, jak wiadomo, porą zagranicznych wojaży. W Brukseli ogłoszono dziś nazwiska laureatów nagrody dla dziennikarzy, której nazwa brzmi Za różnorodnością przeciw dyskryminacji. Chodzi przede wszystkim o dyskryminację w miejscu pracy, dlatego wręczającym nagrody był komisarz do spraw socjalnych, zatrudnienia i równości szans Czech Władimir Spidla. Pierwszą nagrodę otrzymali w tym roku dwaj dziennikarze holenderscy, Sander Donkers i Harm Edebotje, za artykuł opublikowany w czasopiśmie Vrij Nederland na temat dyskryminacji etnicznej i rasowej na rynku pracy, zwłaszcza wobec młodych muzułmanów. Laureatami drugiej nagrody są dwaj dziennikarze polscy, Edwin Bendyk i Jacek Żakowski. Wyróżniono ich za artykuł pod tytułem Miłuj geja swego, opublikowany w tygodniku Polityka, który omawia problem dyskryminacji gejów i lesbijek w Polsce. Trzecią nagrodę otrzymała irlandzka dziennikarka Fiona Ness za artykuł opublikowany w Sunday Business Post na temat dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Zwycięskie teksty dziennikarskie wybrano spośród 600 artykułów zgłoszonych w ciągu roku przez wszystkie państwa członkowskie. W każdym z nich jurorzy wybrali krajowych zwycięzców. Ostateczny werdykt wydało jury europejskie.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Voilà ce que nous sommes. Amorce de sourires et de bombes et du mal qu'on se donne. C'est toi contre moi. On s'y retrouve, on s'y perd.
C'est toi contre moi.
On se révolte, on se soumet.
Toi contre moi.
La guerre encore, on s'y fait.
Et toi contre moi.
Pourvu qu'on reste les meilleurs ennemis du monde. Et tant pis si on est.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy do wysłuchania kroniki ekonomicznej Piotra Błońskiego.
Czy gospodarka jest w stanie wytrzymać? Czy wzrost gospodarczy nie ulegnie załamaniu wskutek kolejnych kryzysów politycznych i społeczno-politycznych? To pytanie można zadać w każdym kraju i odpowiedź niekoniecznie będzie ta sama. We Francji dawniej kryzysy polityczne budziły zawsze obawy co do ewolucji gospodarki, obawy zresztą uzasadnione obserwacjami, czy to z roku 1968, czy z 1981 po zwycięstwie lewicy. Dziś, jak się zdaje, ten wpływ jest nieporównanie mniejszy, albo też trudniejszy do uchwycenia w badaniach. Na przykład w czasie długotrwałych protestów i manifestacji przeciw tzw. pierwszej umowie o pracę CPE, Stowarzyszenie Pracodawców MEDEF, a skądinąd Financial Times oceniały potencjalne straty francuskiej gospodarki na 1,2% produktu krajowego brutto. Jest to jednak wielkość tak stosunkowo mała, że trudna do sprawdzenia. Równocześnie można było stwierdzić, że giełda najzupełniej ignoruje polityczne i społeczne zawirowania. Paryski indeks CAC 40 wzrastał nieodmiennie zarówno w czasie jesiennych rozruchów na przedmieściach, jak i w czasie batalii przeciw CPE, a całkiem niedawno, w momencie wybuchu afery Clearstream, pobił nawet rekord, przekraczając poziom 5300 punktów. Jak czytamy w ekonomicznym dodatku Le Monde, kryzys polityczny i moralny, w który Francja właśnie się zagłębia, ma na gospodarkę wpływ tak znikomy, że większość ekonomistów nie zadaje sobie nawet takiego pytania. Wszelako ekonomiści nie mają narzędzi, które pozwoliłyby im badać bezpośredni wpływ takich kryzysów na wahania poczucia dobrobytu ludności. Jeśli nawet badania socjologiczne wykazują, że kryzysy te budzą nieokreślony niepokój o przyszłość, a przede wszystkim zwiększają nieufność do rządzących, to równocześnie badania ekonomiczne wykazują, że nie przekłada się to na zmiany postaw konsumpcyjnych, w każdym razie nie w krótkim terminie. A na dłuższą metę? Też nie bardzo. Nastroje są we Francji po krótkotrwałym przebudzeniu gospodarczym z lat 2000-2001 raczej minorowe, a niemniej wzrastającej regularnie konsumpcji ludności przypisuje się aż 80% udziału we wzroście gospodarczym od tego czasu. I to kosztem oszczędności tejże ludności. Statystyczny Francuz odkładał w 2002 roku 16,8% dochodów, a w roku ubiegłym 15,2%. Społeczeństwo prawdziwie zaniepokojone ma silniejszą skłonność do oszczędzania. Prognozy Instytutu INSEE wskazują wprawdzie na rychłe odwrócenie tendencji, ale przypominam sobie, że wskazywały na to już 5 lat temu. Instytuty statystyczne są bardziej wiarygodne, gdy zajmują się przeszłością, a nie przyszłością. Można na to patrzeć z jeszcze dłuższej perspektywy. Prezes Stowarzyszenia Francuskich Izb Handlowo-Przemysłowych, Jean-François Bernardin, nie analizuje wpływu jednego czy drugiego kryzysu, ale skutki całych ich ciągów. Nikt nie potrafi dostarczyć danych, mówi Bernardin, na temat konsekwencji ekonomicznych takich czy innych francuskich pląsów, z których zaśmiewa się cała reszta świata. Ale powodują one stopniowe zużycie. Jest to proces ukryty, którego efekty obserwujemy, porównując międzynarodowe rankingi, w których pozycja Francji regularnie od 10 lat spada. Warto jednak zadać w takim razie pytanie, dlaczego chociaż na krótką i średnią metę te wszystkie kryzysy nie mają na gospodarkę zauważalnego wpływu. Na tym polega siła gospodarki rynkowej, odpowiada socjolog Robert Rochefort z Centrum Obserwacji i Badań Warunków Życia, w skrócie CREDOC. Przeszliśmy bowiem, mówi, od systemu opartego na produkcji do systemu opartego na konsumpcji. W tym pierwszym powszechne zaufanie było niezbędne, w drugim już nie, bo świat konsumpcji jest światem prywatnym, gdzie każdy może się zamknąć w swoim kokonie, patrząc na polityczne wojny na górze jak na komediowy spektakl. Ludzie potrafili wokół siebie wytworzyć rodzaj kordonu sanitarnego, chroniącego ich od świata polityki, który zawiódł ich oczekiwania i od którego się dystansują. Ale najbardziej zaskakującą opinię wypowiada dyrektor Instytutu Ipsos, Edouard Le Cerf. Mieszkańcy Francji wiedzą obecnie, że zdolność rządów do wpływania na sytuację gospodarczą bardzo się skurczyła. Zaskakującą dla rządzących oczywiście, bo przecież ledwie pojawiają się jakieś oznaki ożywienia gospodarczego i lepszej koniunktury, każdy rząd, każdy premier, jak kilka dni temu Dominique de Villepin, natychmiast przedstawiają to jako efekt swoich własnych działań. I nie chcą jakoś przyjąć do wiadomości, że nikt takich wypowiedzi nie traktuje poważnie. Nawiasem mówiąc, przytarcie nosa politykom zawsze ma zalety, ale miewa i wady. W tym wypadku grozi sytuacja, w której wiarygodność polityków jest tak niska, że uniemożliwia realizację jakiegokolwiek programu reform czy negocjacji. Ciekawe, że szefowa wspomnianego głównego związku pracodawców MEDEF, Laurence Parisot, zaproponowała i dzisiaj właśnie rozpoczęła rozległy program fundamentalnych dyskusji z dyrekcjami central związkowych, z całkowitym pominięciem strony rządowej. Dalekosiężnym celem jest to, by wszelkie decyzje rządowe dotyczące prawa pracy były obowiązkowo konsultowane z tak zwanymi partnerami socjalnymi, czyli związkami pracodawców i związkami zawodowymi. Mało tego, żeby porozumienia między nimi były podstawą stanowienia prawa. Paradoksalnie, związki zawodowe krzywią się na to i zastrzegają, że partnerzy socjalni mogą ustawodawcy proponować swoje rozwiązania, ale nie mogą mu ich narzucać. Czy dlatego, że czują, iż wiarygodność francuskich związków zawodowych jest słabsza niż wiarygodność związków pracodawców? Zrzeszonych w związkach zawodowych jest we Francji raptem 10% zatrudnionych, a i to w ogromnej większości w sektorze państwowym. No, ale to już inna debata.
To była kronika ekonomiczna Piotra Błońskiego, mówi Paryż RFI, czas na eurekę Piotra Rosochowicza.
W audycjach z cyklu Eureka mówimy o wielkich odkryciach, a w tym tygodniu mija 500. rocznica śmierci Krzysztofa Kolumba, który przecież, jak wiemy, odkrył Amerykę. A propos, może nie wszyscy z naszych słuchaczy wiedzą, że nazwa Ameryka pochodzi od imienia innego wielkiego odkrywcy i podróżnika, Amerigo Vespucciego, pochodzącego z Florencji. Kolumbowi na pocieszenie pozostał kraj Kolumbia, no i północnoamerykański dystrykt, też Kolumbia, którego stolicą jest Waszyngton. Natomiast miasto Kolumbia jest stolicą Karoliny Południowej, a w Kanadzie istnieje prowincja o nazwie Kolumbia Brytyjska, British Columbia. Co by na ten temat nie powiedzieć, Kolumb umarł w hiszpańskim Valladolid w przekonaniu, że jednak dopłynął do Indii, tak jak chciał na początku, wypływając na zachód z Europy. Wspomnijmy jednak i innych odkrywców i podróżników z dawnych czasów. Zacznijmy od hiszpańskich konkwistadorów, którzy przez cały XVI wiek zdobywali południową część Ameryki gwałtem i rozlewem krwi, a z których najbardziej znanym, w cudzysłowie oczywiście, był Hernán Cortés, zdobywca Imperium Azteckiego, oskarżany przez Hiszpanię o rebelię. Odsunięty on został przez Karola V i umarł okryty hańbą w roku 1627 w Sewilli. Francisco Pizarro, zdobywca Imperium Inków, zabity został przez swych rywali, podobnie jak inni konkwistadorzy Diego de Almagro, Vasco Núñez de Balboa czy Lope de Aguirre. Bartolomeusz Díaz, Portugalczyk, pierwszy Europejczyk, któremu udało się dopłynąć i opłynąć przylądek Dobrej Nadziei, zginął w roku 1500 podczas wyprawy Pedro Alvareza Cabrala, podczas której odkryto Brazylię. Fernanda Magellana zabito w roku 1521 na Filipinach, gdy żeglował w podróży dookoła świata. Anglika Cooka zabili tubylcy na Haiti w roku 1779, a Francuz La Pérouse zaginął bez wieści przy wyspach Salomona. Przeklęty okazał się też być los innego Francuza, Dumonta d'Urville, też podróżnika, który zginął w wypadku kolejowym w roku 1842 pod Paryżem tym razem. Wielu podróżników próbowało też, zwłaszcza w XIX wieku, znaleźć źródła najdłuższej rzeki świata, Nilu. Wydaje się, że dopiero odkrycia sprzed kilku miesięcy ucięły spory co do tego, czy najdłuższą rzeką na naszym globie jest Nil, czy też Amazonka. Na przykład Anglik John Speke stwierdził na podstawie swych odkryć, że Nil swe źródła ma w jeziorze Wiktoria. Pokłócił się na ten temat z innym podróżnikiem, Richardem Bartonem, i zginął w tajemniczych okolicznościach podczas polowania w jednej z afrykańskich dżungli. David Livingstone, inny brytyjski podróżnik, przekonany był, że Nil swe źródła ma w słynnych, legendarnych fontannach Heredota, ale i on, szukając poparcia dla swej tezy, zginął z wyczerpania gdzieś w sercu Afryki, przy zambijskim jeziorze Bangweulu. Henry Stanley, który 2 lata wcześniej spotykał się z Livingstonem przy jeziorze Tanganyika, oskarżany był o niezwykłą brutalność wobec tubylców podczas jego działań w Kongo w latach 1874-1877. jego francuski konkurent w tym kraju, Francuz Pierre Savorniano z Brazzaville, stosował co prawda podczas pacyfikacji metody nieco bardziej spokojne, ale i tak spotkała go niełaska ze strony Paryża i usunięty on został ze stanowiska gubernatora francuskiej części Konga. Zdobywanie obu biegunów, północnego i południowego, które miało miejsce na początku ubiegłego wieku, też było źródłem wielu polemik i śmierci wielu odkrywców i podróżników. Amerykanie Robert Peary i Frederick Cook, obaj w niezależnych oświadczeniach, stwierdzili, że w roku 1909 dotarli do bieguna północnego, ale z uwagi na stosunkowo trudne, dokładne określenie tego miejsca, wywołało to ostrą polemikę. Ostatnie badania wskazują na to, że wcale nie byli oni na biegunie północnym, tylko gdzie indziej. Peary zmarł na anemię w spokoju w swym domu w stanie Maine w USA, a Cook, oskarżany o malwersację, spędził 5 lat w więzieniu i potem zmarł w całkowitym zapomnieniu w roku 1940. Jeśli chodzi o biegun południowy, to Anglik Robert Scott wyprzedzony został w roku 1911 o troszeczkę przez Norwega Roalda Amundsena, ale zginął z wycieńczenia w drodze powrotnej. Jest teraz w Anglii bohaterem narodowym.
To była Eureka Piotra Rosechowicza, mówi Paryż RFI. Czas na kronikę sportową Marka Brzezińskiego.
Skończyły się rozgrywki francuskiej pierwszej ligi. Na dwóch pierwszych miejscach nic się nie mogło zmienić. Bordeaux drugie, a Olympique Lyon już dawno temu zapewnił sobie tytuł mistrza i pewne miejsce w kolejnej edycji finałów Ligi Mistrzów. Nie tylko najbardziej prestiżowych rozgrywek europejskich, ale najbardziej lukratywnych. Na tym etapie pieniądze płyną wielkim strumieniem, a i sława jeszcze znacznie większa niż na przykład w Pucharze UEFA, rozgrywkach dla piłkarskich kopciuszków. Jasne, powie ktoś, ale nawet Puchar UEFA jest dla wielu drużyn europejskich, w tym dla polskich, niedostępnym szczytem Himalajów. No tak, to tylko kwestia perspektywy. Na wieżę Eiffla można patrzeć z dołu, spod jej rozstawionych nóg i wtedy jej nieco faliczny łeb ginie gdzieś tam w błękicie albo w szarości chmur. A można też patrzeć na to, co się dzieje u jej stóp z góry. I Liga Mistrzów to właśnie taka perspektywa. Jest jeszcze jeden punkt widzenia. Piłkarzy i uczestników finału Pucharu UEFA. Gdyby dwa lata temu w Göteborgu Olympique Marsylia pokonał Walencję, to wszyscy nad Sekwaną byliby w siódmym niebie. Teraz obrońca skromniutkiego klubu z Lotaryngii z Nancy, z miasta wypędzonego z Polski króla Stanisława Leszczyńskiego, 34-letni Cédric Lecluse, cieszy się, że wreszcie pozna smak europejskich rozgrywek, choćby to było kuchennymi drzwiami, jak określa puchar UEFA sportowe L'Équipe. Nie o kuchennych drzwiach, lecz o wielkich wrotach byłaby mowa, gdyby Olympique Marsylia wygrał we wspomnianym finale z Walencją. Taka optyka jest w ciągłym, pełnym dynamiki ruchu, ale fakt, iż Liga Mistrzów to tytuł piłkarskiego cesarza lub przynajmniej króla, a Puchar UEFA jest takim futbolowym hrabią lub najwyżej księciem, jest bezdyskusyjny. W ubiegłą środę Sevilla rozgromiła angielski Middlesbrough 4-0 i zdobyła Puchar UEFA. Radość w mieście Cyrulika ogromna, ale i tak wszyscy czekają na wielkie wydarzenie, jakim będzie mecz na Stade de France we środę FC Barcelona Arsenal Londyn. Finał Ligi Mistrzów. Prawdziwy finał rzeczywiście dwóch najlepszych drużyn na naszym kontynencie tego sezonu. Bilety na czarnym rynku u koników od 2,5 do 4 tysięcy euro. 10 razy tyle, ile w kasie. No i od tygodnia wszyscy się zastanawiają, kto będzie lepszy, Ronaldinho czy Pires z Thierry Henry. I oczywiście wszyscy żałują, że w finale nie ma drużyny francuskiej. Jeśli już nie stołecznego, wypieszczonego Paris Saint-Germain czy Olympique Marsylia, to niech tam będzie, niech już ten Olympique Lyon. A tymczasem w Lyonie apetyt rośnie w miarę jedzenia. I jest to stwierdzenie bardzo na miejscu, bo przecież Lyon uchodzi za stolicę światowych kucharzy. Ale od 5 lat Lyon jest także pępkiem francuskiego futbolowego świata. Liończycy, ku zdumieniu wszystkich, którzy nie widzą niczego poza PSG i Olympique Marsylia, od tylu lat rządzą w sposób bezpardonowy dla przeciwników na murawie na francuskich boiskach. I nie ma się co dziwić. Ambicje skrojone były na możliwości finansowe klubu, świetnie zarządzanego, bo to w końcu przedsiębiorstwo jak każde inne. Doskonali trenerzy, Paul Le Guen, który jest cichym i skromnym człowiekiem jak każdy, kto nie musi się obnosić ze swoim geniuszem, ale robi swoje. Teraz Gerard Houllier, były trener Liverpoolu, który sprowadził na Anfield Road Jerzego Dudka. No i tak, po tylu latach sukcesów na rodzimych stadionach i awansów do ćwierćfinału w Lidze Mistrzów, Olympique Lyon zamarzyło się coś więcej, europejskie laury. Liończycy mają ku temu absolutne podstawy. Jak się spojrzy na listę ich życzeń, to może jednak dech zaprzeć w piersiach tym wszystkim, którzy uważają, że nie wolno wysuwać się przed szereg i jakiekolwiek kroki podejmowane poza ustalonym algorytmem pachną, jeśli nie anarchią, to już na pewno ekscentryzmem. Do tej pory francuska liga należąca do drugiej kategorii tego typu organizacji w Europie, za angielską, włoską, hiszpańską i niemiecką, przyjmowała u siebie nieoszlifowane diamenty, aby potem sprzedawać brylanty mającym znacznie większe fundusze klubom na Wyspach Brytyjskich czy na Półwyspie Apenińskim. To była normalna kolej rzeczy. A tu tymczasem Olympique Lyon chce odwrócić tę tendencję, ten nurt. I wcale nie jest to zawracanie kijem w Wiśle. Na liście transferowej osób wielce mile widzianych w kraju kucharzy znaleźli się Holender Van Nistelrooy. To wielka gwiazda Manchester United, znakomity strzelec, ale od pewnego czasu iskrzy między nim a Sir Alexem Fergusonem, coachem zespołu z angielskiej Łodzi. Ludovic Juli to filigranowy piłkarz w cieniu wielkiego Ronaldinho i grać będzie za dwa dni na Stade de France w barwach Barcelony w finale Ligi Mistrzów. Wreszcie Drogba, czyli to już zamierzenie się matyką na księżyc, bo Olympique Lyon uderza do bram imperium rosyjskiego multimilionera Abramowicza, właściciela Chelsea, do wrót nieprzyzwoicie bogatej drużyny. Sezon transferowy zapowiada się nie mniej emocjonująco jak rozgrywki na murawie.
To była kronika sportowa Marka Brzezińskiego, mówi Paryż RFI.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 28. Un client mécontent. W czasie nieobecności Françoise Vittel należała do mnie, jak już wiecie, obsługa centralki telefonicznej przedsiębiorstwa. Odbierałam więc wszystkie telefony, nie wyłączając rzecz jasna telefonów od klientów niezadowolonych. Société Paragem, bonjour.
Bonjour, c'est Monsieur Dinga à l'appareil. Monsieur Dinga, du Cameroun. Je voudrais parler à Monsieur Petitbon.
Monsieur Petitbon est à l'extérieur. Voulez-vous...
À l'extérieur?
Oui, il serait ici dans l'après-midi. Voulez-vous...
Il serait? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il serait ou il sera?
Aj, końcówka czasu przyszłego. Która to będzie? Je serai, tu seras, il sera... Ah, no tak. Il sera. Il sera ici dans l'après-midi. Voulez-vous?
J'attends encore la marchandise.
Vous attendez la marchandise?
Oui, les articles que j'ai commandés. 1300 crèmes, 800 laits, 1500 savons. Je suis en rupture de stock. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, rupture de stock?
Tak, tak, rozumiem. En rupture de stock, to znaczy, że mu zabrakło towaru. Vous n'avez pas de crème.
Je n'ai plus de crème. Je n'ai plus de lait. Je n'ai plus de savon. Rupture de stock absolue.
Ojej, co się robi w takim przypadku? Co Françoise Vittel zrobiłaby na moim miejscu?
Puis-je vous aider? Désirez-vous parler à quelqu'un de la société? Voulez-vous laisser un message? Voulez-vous rappeler plus tard? Voulez-vous qu'il vous rappelle?
Puis-je vous aider, monsieur?
Pardon?
Oui, puis-je vous aider? Je peux albo je puis. To pierwsza osoba liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, czasownika pouvoir. W zwrotach pytających, kiedy przestawiamy szyk podmiotu i orzeczenia, trzeba używać tej formy. Puis-je.
Est-ce que vous pouvez m'aider?
Ben, voulez-vous que Monsieur Petitbon vous rappelle?
Oui, évidemment. J'ai un besoin urgent de ces articles.
Vous êtes Monsieur...
Dinga. Monsieur Dinga, du Cameroun.
Monsieur Dinka.
Non, pas Dinka. Dinga, avec un G.
G comme Gustave.
Oui, c'est ça. D-I-N, G comme Gustave, A.
Pouvez-vous me laisser votre numéro de téléphone, Monsieur Dinga?
Monsieur Petitbon a déjà mon numéro de téléphone.
A teraz na zakończenie, co powinnam powiedzieć?
Entendu. Monsieur Petitbon sera informé dès son retour. Monsieur Petitbon vous rappellera dès son retour. Vous pouvez compter sur moi. C'est noté, monsieur. Je transmettrai votre message à monsieur Petitbon.
C'est noté, monsieur. Je transmets.
Vous transmettrez.
Je transmettrai votre message à monsieur Petitbon.
C'est urgent. Très urgent.
Monsieur Petitbon vous rappellera dès son retour.
C'est important. Très important.
Vous pouvez compter sur moi.
Dans ce cas, au revoir.
Au revoir, monsieur. Uff, całkiem nieźle sobie poradziłam. Teraz z tej rozmowy trzeba zrobić notatkę dla pana Petitbon. Message téléphonique de la part de Daniel à l'attention de monsieur Petitbon. A téléphoné monsieur Dinga du Cameroun. Message. Demande de le rappeler d'urgence. C'est important. Il n'a pas reçu la marchandise et il est en rupture de stock. Heure 10h30. Signé Daniel. Czas przyszły, tryb orzekający. Koniecznie muszę powtórzyć końcówki. Je rappellerai. Tu rappelleras. Il, elle rappellera. Nous rappellerons. Vous rappellerez. Ils, elles rappelleront.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires ?
Lekcja 29. Un point important à l'ordre du jour. Któregoś wtorku na cotygodniowej radzie omawialiśmy bardzo ważną sprawę – wyniki sprzedaży. Obecni byli wszyscy, za wyjątkiem Françoise Vitel, która była na urlopie chorobowym.
Je crois que nous sommes tous là, sauf Françoise qui, comme vous le savez, est toujours en congé de maladie. Nous pouvons donc commencer notre réunion. S'il vous plaît, nous avons aujourd'hui un point important à l'ordre du jour, le résultat de nos ventes au cours de l'année passée. Daniel, je vous charge de faire le compte-rendu de la réunion. Le compte-rendu, Daniel. Le compte-rendu de la réunion. Quelque chose de très bref.
C'est simple, Daniel. Vous écrivez ce qui s'est dit et passé pendant la réunion. Ne vous en faites pas, je vous aiderai.
Ne vous en faites pas, łatwo powiedzieć, ale jak tu się nie przejmować? Więc miałam napisać sprawozdanie z tej narady. Un compte rendu de réunion. To jest dokument, w którym trzeba odnotować, co się działo i co zostało powiedziane w trakcie zebrania. W związku z tym musiałam robić sobie notatki. No, a do tego trzeba było wszystko dobrze zrozumieć.
Les résultats sont globalement satisfaisants. Nos ventes ont fortement progressé en Europe et en Afrique. Pourtant, la concurrence de Gripou en Europe est très forte. C'est vrai, la concurrence de Gripou est pourtant très forte. Isabelle, vous avez fait un excellent travail.
Merci, madame.
Daniel, c'est bien clair?
Oui, oui. Résultat satisfaisant. Les ventes progressent en Europe et en Afrique, malgré la très forte concurrence de Gripou. Isabelle fait du bon travail.
Non, Daniel, les ventes ont progressé et Isabelle a fait du bon travail.
No prawda. Rozpatrywaliśmy wyniki ubiegłoroczne, więc trzeba stosować passé composé. To znaczy osobową formę czasownika posiłkowego avoir albo être oraz participe passé, czyli imię słów bierne odmienianego czasownika. Les ventes ont progressé en Europe et en Afrique. Isabelle a fait du bon travail. Nie Niestety, rezultaty nie wszędzie były jednakowo zadowalające.
Dans certains pays, pourtant, les résultats sont moins satisfaisants. Sur les marchés asiatiques, notre chiffre d'affaires a stagné.
Le chiffre d'affaires a stagné en Asie. Le chiffre d'affaires, czyli wysokość obrotu związanego ze sprzedażą.
En Amérique latine, nos ventes ont baissé partout.
Les ventes ont baissé en Amérique latine.
Le chiffre d'affaires a même chuté au Brésil. Je dis bien chuté.
Chuté?
Chuté, Daniel, ça veut dire baisser fortement. La chute, c'est... Zzz, boum.
O ile dobrze zrozumiałam, wysokość obrotu a augmenté, to znaczy wzrosła w Europie i Afryce. Stagny utrzymała się na stałym poziomie w Azji, baissé obniżyła się w Ameryce Łacińskiej i chute gwałtownie spadła w Brazylii. Byłby to tylko taki nieszczęśliwy zbieg okoliczności? Tak się jakoś składa, że złe wyniki mamy zawsze w tych krajach, którymi zajmuje się Philippe Cady.
Au Brésil, donc, nous avons eu cette année de vrais problèmes. Je crois qu'il faut particulièrement étudier le problème du Brésil. Expliquer ce qui ne va pas, proposer des solutions. Êtes-vous d'accord, Philippe?
C'est tout à fait d'accord.
Donc, Philippe, pouvez-vous écrire un rapport sur le marché brésilien?
Un rapport?
C'est ça, un rapport.
Madame Leblanc a chargé Monsieur Cadet d'écrire un rapport sur le marché brésilien. Un rapport, Monsieur Petitbon, qu'est-ce que c'est exactement?
Je vous expliquerai plus tard, ne vous en faites pas. À part ça, Daniel, vous avez tout compris?
Je crois que j'ai compris.
Lekcja języka francuskiego zakończyła naszą popołudniową audycję. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na godzinę 23. Do usłyszenia.
Sous la pluie, tous nos rêves ont fondu sous la pluie. Tous les jours il pleut des cordes d'ennui. Des averses de rien et des nuages gris à portée de main. Sous la pluie, on a laissé tous nos espoirs se noyer. Goutte à goutte, on s'est vu tomber. Et derrière la fenêtre, regarde nos vies passer sous la pluie. Plus jamais l'ombre d'un soleil, plus rien de nos monts et merveilles se nomme plus. Plus rien ne nous émerveille, seulement la pluie.